Ludzie i pieniądze.
Tydzień wyprzedaży. Ile wydamy w Black Week, Black Friday, Cyber Monday? Jak nie dać się oszukać? Czy ulegamy gorączce zakupów na wyprzedażach? W jednej z aptek nagrywano rozmowy pracowników. Jakie formy monitoringu są możliwe i na jakich zasadach? A co może zrobić pracownik, jeśli odkryje, że był w firmie bez uprzedzenia nagrywany, a właściwie były nagrywane jego rozmowy, co raczej jest zabronione? Maleje liczba chętnych na studia magisterskie. Dlaczego tak się dzieje i jakie mogą być tego skutki? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, Iwona Wysocka, a w studio dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Bogusław Wieczorek, radca prawny, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prawie 2/3 Polaków planuje skorzystać z Black Friday, Cyber Monday. Wynika z badania przygotowanego przez Strategy and Polska. Największą popularnością w zakupach na Black Friday cieszy się odzież. Zauważono przeciętne wydatki Polaków tego dnia i w Cyber Monday wyniosą około 1000 złotych. Ulegamy gorączce zakupów na wyprzedażach teraz i czy 1000 złotych to dużo, średnia kwota?
Myślę, że coraz bardziej uczymy się tych narzędzi rynkowych. Najważniejsze w tym wszystkim, żeby korzystać z okazji, a nie samemu stać się okazją.
No właśnie.
Jeżeli planujemy coś i wiemy, że takie wyprzedaże będą, one już coraz cykliczniej się pojawiają, więc można się do nich przygotować, to jeśli czekamy na taką okazję, bo mamy takie plany, to jest najwspanialsza rzecz, jaka może się wydarzyć. Gorzej właśnie, gdy ten ośrodek mózgu, który jest odpowiedzialny za emocje i za takie emocjonalne decyzje, góruje nad tym zdroworozsądkowym i wtedy właśnie to my stajemy się okazją dla tych wszystkich różnych promocji, które bardzo często nie do końca okazują się promocjami. Także najważniejsze w tym wszystkim: planować, kupować wtedy, kiedy jest okazja, czyli korzystać z okazji, a nie dawać ponosić się emocjom, żeby to samemu być okazją dla tych, którzy chcą na nas zarobić.
No, obawiam się, że moda na Black Week czy Cyber Monday dla handlu elektronicznego właśnie po to została wymyślona, żeby konsumenci stali się okazją. Moda przywędrowała ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ten handel jest bardzo rozwinięty, ten konsumpcjonizm jest bardzo rozwinięty. Więc chodzi oczywiście o to, żeby po pierwsze oczyścić trochę magazyny przed świętami, ale przede wszystkim, żeby skłonić ludzi właśnie do takiego myślenia, być może kupię coś wcześniej na święta. No a później różnie bywa, no albo ktoś odkryje prezent pod łóżkiem, albo zmienimy zdanie, albo trzeba będzie dokupić coś nowego i w ten sposób kupimy jednak więcej niż mniej.
Jak słucham reklam jednej z sieci takich tych marketów AGD, chociaż tam już właściwie wszystko można kupić, to właściwie nie ma przerwy między jedną obniżką a drugą, między jednym czyszczeniem magazynów a drugich, między takimi wyprzedażami a takimi, więc ja myślę, że tu naprawdę trzeba być zdroworozsądkowy. I tak jak mówię, pilnować tego, co chcemy kupić, obserwować ceny i czekać na takie obniżki właśnie, żeby skorzystać z okazji.
Ja na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo zdaje się, że to będą pierwsze tego typu promocje już pod rządami nowego prawa na poziomie Unii Europejskiej, które zostało wprowadzone, gdzie trzeba prezentować ceny z ostatnich 30 dni.
Omnibus.
Przed obniżką, tak.
Więc myślę, że to jak tylko te przepisy weszły, to wielu to otworzyło oczy, bo co mnie zaskoczyło, ale wiele tych sieci, szczególnie ze sprzętem RTV AGD, jakby przespało tę politykę cenową i z tych promocji ewidentnie było widać, że jest to po prostu naciąganie. Myślę, że teraz te produkty, które będą przecenione, już były odpowiednio wycenione wcześniej, więc tak łatwo tego nie zobaczymy, no ale jest to na pewno ciekawe, warto obserwować też, jak to wygląda.
A jak panowie obserwują, te wyprzedaże są tak samo atrakcyjne jak za granicą. No ja cały czas jeszcze jestem z tego pokolenia, co pamięta takie przebitki w wiadomościach, że gdzieś tam, no w Stanach Black Friday otwierają się drzwi do supermarketu, tam prawie ci ludzie z tymi drzwiami do środka wpadają, panie kupują suknie ślubne, nieważne czy jest dobry rozmiar, czy niedobry, wyrywają sobie z rąk, bo jest tak bardzo tanio. Tudzież wywożą po kilka telewizorów z tego sklepu. Czy u nas też już to bardziej tak atrakcyjnie wygląda?
U nas to jest jakoś dziwnie, bo mam wrażenie, że Czarny Piątek trwa cały miesiąc. Że to się tylko tak hasłowo nazywa. I że te promocje, czy te wyprzedaże, one są bardziej spłaszczone i tak naprawdę często mam wątpliwości, czy rzeczywiście są takimi okazjami. Tu nie ma takiego strzału, takiego mechanizmu właśnie jednodniowego, na który wszyscy od dłuższego czasu się przygotowują.
Że 80% w dół, tak. Prawda?
Nie. Tu te piątki trwają miesiąc, te jakieś inne wyprzedaże to i 2 miesiące, więc tak naprawdę to ja mam wrażenie, że ciągle jesteśmy w czarnym piątku, żeby nie powiedzieć w czarnym, ale to już nie. Nie kontynuujmy
nie mówmy,
tego.
Nie mówmy. Z kolei tutaj w raporcie też wskazano, że ponad połowa polskich konsumentów rozpoczyna przygotowania do Black Friday z wyprzedzeniem, budując listę zakupów i planowanie zakupów dotyczy zarówno tych poszukiwanych produktów, jak i preferowanych sprzedawców. No to też tutaj się widać, że zmienia się nasze podejście do tego typu wyprzedaży, już bardziej z głową.
Tak, zdecydowanie. Znaczy takie rozsądne podejście do tematu tych wyprzedaży jest jak najbardziej godne pochwały. Szczególnie właśnie, jeśli chcemy kupić jakieś dobro, które stosunkowo rzadko kupujemy, tak? Czyli duży telewizor, nie wiem, materac do łóżka, suknię ślubną i tak dalej, no to tutaj z jakichś tych promocji możemy skorzystać. Szczególnie jeśli konkretny produkt obserwujemy i wiemy, ile on kosztował miesiąc, dwa, trzy, cztery temu. Takie przygotowanie na pewno pozwoli wyciągnąć jak najwięcej z tego okresu.
To teraz, jak jeszcze jesteśmy przy okazji handlu, mogą zmienić się zasady handlu w niedzielę. Ja tylko przypomnę propozycję Trzecia Droga. Chce przywrócić 2 handlowe niedziele w miesiącu. Koalicja Obywatelska proponuje całkowite zniesienie zakazu, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione 2 wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Lewica proponuje 2,5-krotnie wyższe wynagrodzenia za pracę w niedzielę, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej 2 wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są objęci zakazem pracy w niedzielę. Jeśli zmiany, to jakie i za i przeciw? To jest przed nami.
Na razie ta dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo przez najbliższe 2 lata, póki prezydentem jest Andrzej Duda, do takich zmian nie dojdzie. I to mogę powiedzieć w sposób absolutnie jednoznaczny. Natomiast to jest też dobry czas, między innymi dla Solidarności, żeby przeprowadzić być może solidną kampanię społeczną i pokazać społeczeństwu, co tracimy, pozwalając sobie pracować w niedzielę tam, gdzie pracować nie musimy. Niedziela się przyjęła, szczególnie ona jest dobra dla pracowników. To jest w tej chwili blisko 1,5 miliona pracowników handlu, w większości kobiet. Pracownicy bardzo chwalą sobie te rozwiązania. Znamy wiele przypadków, bo mamy dostęp do informacji przede wszystkim tam, gdzie mamy swoich członków i mamy dostęp do załogi, że te trochę wyższe pieniądze nie przekonują. Ta wolna niedziela jest czymś absolutnie wyjątkowym i też nie sprawdziły się żadne z tych kasandrycznych zapowiedzi o spadku PKB, o masowych zwolnieniach z handlu. Tak samo liczba upadających małych sklepów też nie jest większa niż przed wprowadzeniem tych zmian. Natomiast ciągle zapominamy, że małe sklepy upadają z zupełnie innych powodów i tutaj moglibyśmy o tym zrobić zupełnie osobną audycję. Także na razie przez najbliższych 20 miesięcy czy prawie 2 lata, bo zanim do tej zmiany dojdzie, ta dyskusja jest bezprzedmiotowa, mogą sobie różne opcje mieć, różne pomysły. Natomiast myślę, że warto wrócić do takiej, w ogóle brakuje nam takiego dialogu, takiej debaty publicznej na różne ważne tematy. To jest dobra okazja, żeby taką debatę przeprowadzić.
Mm-hmm. Ja osobiście byłem zaskoczony powrotem tego tematu na agendę polityczną, bo też wydawało mi się, że raczej już wszyscy się zdążyli przyzwyczaić do tego, mówię ze strony konsumentów, do tego, że niedziela faktycznie jest wolna i trzeba o te zakupy zadbać wcześniej. No na pewno z tej dyskusji nie będą zadowoleni właściciele znanej, popularnej sieci małych sklepów, które były otwarte w niedzielę. I to też jest przykład i pytanie pod szerszą dyskusję, pewnie nie dzisiaj, o tym, że ten zakaz był po prostu dziurawy. Znaczy wiele osób będących na działalności gospodarczej, a de facto będących pracownikami dla dużej sieci w tych małych sklepach, nie było objętych tych ochroną. Bardzo często niestety też nie są oni objęci z różnych powodów tą ochroną związkową, więc to są na pewno pytania, które warto byłoby sobie może przy okazji też tej zmiany handlu w niedzielę postawić.
Ale tu rozmawiamy o kwestii egzekucji prawa, bo to prawo ono aż takie bardzo dziurawe nie jest. Natomiast nie ma powodów, żeby nie sprawdzać, kto stoi za kasą. Po prostu nikt tego nie robi. Bardzo wiele tych sklepów, które zostały tu przywołane, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nikt się tak naprawdę nie zastanawia głównym powodem, dlaczego one są otwarte w niedzielę, a szczególnie w późną niedzielę. To jest alkohol, no po prostu. I tyle.
No to teraz zmieniamy temat. Farmaceuci jednej z sieci aptek poskarżyli się na nagrywanie ich rozmów w trakcie pracy. Sprawą zajął się rzecznik praw obywatelskich, który przypomniał, że najprawdopodobniej doszło do złamania między innymi kodeksu pracy. Ten ostatni wprost umożliwia jedynie monitoring obrazu za pomocą kamer i to też na takiej zasadzie, że pracownicy muszą być poinformowani o tym, że taki monitoring działa. To nie może zaskakiwać. No i w takim razie, co może zrobić pracownik, jeśli odkryje, że był w firmie bez uprzedzenia nagrywany? To jedno pytanie. I drugie z kolei, czy jest taka pokusa wśród pracodawców, żeby tych pracowników na różne sposoby kontrolować, niekoniecznie zgodnie z prawem?
Najpierw generalnie, dlaczego to jest właściwie w zgodzie z prawem niemożliwe? Mówię przede wszystkim o podsłuchiwaniu, bo jeśli chodzi o monitoring, pracodawca jest zobowiązany zabezpieczyć, chronić miejsce pracy, ono musi być bezpieczne. Może monitorować, jeżeli to jest niezbędne, na przykład z powodu, nie wiem, magazynów czy bezpieczeństwa pracowników. Natomiast tak naprawdę nie ma w zgodzie z prawem możliwości podsłuchiwania swoich pracowników. Jest kilka wyjątków, ale one są bardzo śliskie i dyskusyjne, bo o co tu przede wszystkim chodzi? Pracodawca nie może wejść w posiadanie danych, do których nie ma prawa. Jeżeli jestem podsłuchiwany w pracy i zadzwonię do męża, na przykład żona zadzwoni do męża przypomnieć o jakichś lekach, żeby wziął, pracodawca podsłuchujący takiego pracownika wchodzi w posiadanie danych wrażliwych, do których nie ma prawa. I teraz nawet jeżeli byłyby jakieś racjonalne przesłanki, nie wiem, obsługa klienta jak przebiega, czy ten pracownik robi to właściwie, bo to z punktu widzenia firmy jest kluczowe, jak są klienci obsługiwani. Zawsze w takim momencie może się dowiedzieć o rzeczach, do których nie ma prawa i wtedy to już nie jest kwestia skargi czy do rzecznika, czy gdzieś, tylko to jest sprawa karna.
Czyli dlatego, co, pracownik może iść po prostu zgłosić do prokuratury taką
oczywiście,
sprawę?
Oczywiście, jeżeli mając chwilę, nie wiem, nie ma klienta, albo mając chwilę, weźmie telefon i zadzwoni i w tej rozmowie powie rzeczy, o których pracodawca nie ma prawa wiedzieć, to sprawa jest jednoznaczna i czysta. I teraz jeżeli się wyda, jeśli pracodawca robił to w sposób tajny i wyda się, że był nagrywany, to z punktu widzenia karnego ścigania praw pracownika, ale też jako obywatela, to jest sprawa krótka. To jest jedno. Drugie, tam gdzie są pracownicy zorganizowani w związek zawodowy, dużo trudniej pracodawcy jest takie rzeczy robić, i dużo łatwiej jest też uzyskać akceptację, bo nieraz jest to uzasadnione. Naprawdę nieraz pracownicy kradną, oszukują, działają na szkodę firmy, popełniają ciężkie przestępstwa, ale lepiej, gdyby pracodawca robił to w porozumieniu z organami ścigania i robił to w takim reżimie procesowym czy dochodzeniowym, niż robił to w sposób samodzielny. Zagrożenia, które są nad nim, są dużo większe niż potencjalne korzyści.
Kluczowe znaczenie tutaj mają przepisy o ochronie danych osobowych. Każdy, kto przetwarza dane osobowe innych osób, musi mieć ku temu podstawę, czy to faktyczną, czy prawną. Prawną, jeśli to jest na przykład monitoring, jest on przewidziany wprost w kodeksie pracy. A faktycznym, jeśli jest to uzasadnione, jeśli to uzasadnione jest po prostu charakterem tego przetwarzania. Znowu, na przykład ten monitoring można by było uzasadnić w ten sposób, o którym pan mówił, że potrzeba ochrony mienia czy firmowego, czy ochrony zdrowia ludzi jakby wymaga tego, żeby ten monitoring był stały. W przypadku naruszenia tego prawa to nie jest tak, że pracownik wiele uzyska sam dla siebie przy złamaniu tych przepisów, ale pracodawca faktycznie powinien się obawiać. W moim przekonaniu przede wszystkim kar finansowych, bo za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych te kary idą naprawdę, mogą iść w miliony euro i naprawdę warto zrobić taki przegląd tego, jak wykorzystujemy z punktu widzenia pracodawcy, jak wykorzystujemy w zakładzie pracy dane osobowe. Wiele osób nadal sobie nie zdaje sprawy, że różne rzeczy są danymi osobowymi. Ten przywołany przykład rozmowy o lekach, to jest tak, to są dane osobowe, tak? Znaczy, i to nie tylko pracownika, ale też jego męża czy żony. Więc warto prześledzić od początku do końca, w jaki sposób, jakie dane pozyskujemy, no żeby nie wpaść w tę pułapkę, a później nie odpowiadać administracyjnie.
Potencjalne korzyści dla pracodawcy z podsłuchiwania pracownika są dużo, dużo mniejsze niż zagrożenia, jakie sobie bierze na głowę, bo naprawdę może stać się posiadaczem czegoś, do czego nie ma prawa i naprawdę może mieć z tego powodu poważne problemy. Samo RODO, przecież RODO nie zabrania pozyskiwania danych. RODO tak naprawdę zabezpiecza nas, że dane, które od nas zostały pozyskane, są przetwarzane wyłącznie do tego, do czego zostały pozyskane. Pracodawca nie ma prawa do większości rzeczy, które są związane z naszym życiem prywatnym, a przez podsłuch, a szczególnie tajny podsłuch, o którym nikt nie wie, takie zagrożenia stwarza. I to jest i naraża na kary, ale też i na karną odpowiedzialność.
Też jedną rzecz warto dodać. To nie jest tak, kiedyś tak było, pod RODO już tak nie jest, że zgoda sanuje tę sytuację, tak? Znaczy nie można iść do pracownika, przedstawić mu zgodę na wszelką inwigilację możliwą i czuć się bezpiecznym. To nie jest tak. Przyjdzie organ kontroli i uzna, że wykorzystywanie tych danych po prostu wykracza poza dozwolony zakres i zgoda tutaj niczego nie zmienia.
No właśnie, chciałam zapytać, czy by to nie ułatwiło sprawy, gdy pracownik przyjmowany do firmy dostaje informacje. Tutaj mamy monitoring, tutaj są kamery. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo i w firmie, i bezpieczeństwo mienia tej firmy, więc proszę mieć na uwadze, że tu nagrywamy te rzeczy.
Sprawa jest poważna, dlatego że technika daje możliwości już dzisiaj właściwie bezkosztowo, aby inwigilować, podsłuchiwać.
Czytać maile, nawet sprawdzać, przecież można to jest, z serwerów.
Tak, to jest bardzo, bardzo groźna ścieżka i zachęcam pracowników, żeby organizowali się w związek zawodowy, bo to z jednej strony pozwala pomóc pracodawcy przeciwdziałać różnym patologiom dziejącym się w miejscu pracy zamiast korzystania z takich wątpliwych technik, a z drugiej strony jest dobrym narzędziem dla pracowników, żeby zabezpieczać się przed takimi działaniami i w razie, gdy dojdzie do wykrycia czegoś takiego, żeby też skutecznie z takim pracodawcą sprawę rozstrzygnąć, o tak powiem oględnie.
To jeszcze podpytam pana rzecznika, korzystając z okazji, że o tym rozmawiamy, czy w ogóle zdarzają się skargi pracowników na
Oczywiście,
takie sytuacje?
Oczywiście, mieliśmy sytuację, w tej chwili wygrywamy kolejne procesy, gdzie pracodawca zainstalował lokalizator w prywatnym samochodzie pracownika, gdzie go podsłuchiwał,
gdzie wynajął
firmę detektywistyczną, która śledziła tego pracownika. I ta firma detektywistyczna została ukarana i została ukarana kancelaria prawna, która w imieniu pracodawcy takie rzeczy wymyśliła. W tej chwili toczą się procesy przeciwko pracodawcy. To jest wielka firma farmaceutyczna działająca na terenie Polski. Nie będę wymieniał jej nazwy, ale tak, takie grube rzeczy się niestety dzieją i niektórym pracodawcom, szczególnie tym wielkim koncernom, wydaje się, że mogą wszystko.
No tutaj widzę, że pan Bogusław Wieczorek, który jest radcą prawnym, aż pokręcił głową.
Nie, to są dane procesowe. Mogę pani redaktor pokazać kwity.
Nie, ja nie rozumiem, ale że kancelaria prawna wymyśliła takie rzeczy. No to aż dziwne, że się nie zabezpieczyła porządnie. No i na koniec jeszcze. Zmniejsza się liczba osób podejmujących studia drugiego stopnia na podstawie danych dostępnych w ogólnopolskim systemie monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Absolwentów szkół wyższych, o ładnym skrócie ELA, który dostarcza informacje o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy, wskazano, że w 2021 roku tych osób było o prawie 30 tysięcy mniej niż w 2015 roku. No i właśnie, to jest duży teraz problem dla władz uczelni, które borykają się z utratą studentów. Dlaczego coraz mniej studentów wybiera studia drugiego stopnia, czyli magisterskie? Czy to oferta jest do kitu, czy jesteśmy bardziej leniwi, czy jest nas mniej?
Nie no, w końcu musiało dojść do pęknięcia tego balona, który został nadmuchany od początku lat 90., gdzie absolutnie stawiano, żeby jakiekolwiek, ale wyższe wykształcenie mieć, co spowodowało, że z jednej strony wyższe wykształcenie się zdewaluowało i zupełnie nic nie znaczy albo niewiele znaczy na rynku pracy. Wielu pracodawców w ogóle nie szuka tych kompetencji, które absolwenci tych uczelni mają.
Ale powiem, że tutaj zaprotestuję. Nie można mówić, że nic nie znaczy, bo jak się popatrzy na zarobki, to jednak wyższe wykształcenie daje wyższe zarobki.
A jakbyśmy zobaczyli, jakie to wyższe wykształcenie i w jakich dziedzinach...
Konkretne, poszukiwane.
Tak, a ja mówię o tej całej rzeszy blisko 70% absolwentów, którzy kończą różne dziwne kierunki. I uczelnie, które dzisiaj mają problem, one rynkowo dostosowały się do tego, dlatego że nas system edukacji płaci po głowie, za po głowie. Czyli im więcej studentów pozyska uczelnia, tym więcej pieniędzy za tymi studentami do tej uczelni wpłynie. Więc uczelnie otwierały kierunki miłe, lekkie i przyjemne.
Bo był moment, że nie musiały się starać za bardzo o studentów.
Dokładnie. I wszyscy te studia, żeby papier dostać, a rynek ten papier odrzuca. Wreszcie zaczynamy wracać, cenić sobie dobrych rzemieślników, którzy niekoniecznie muszą mieć wyższe wykształcenie. Wreszcie poważnie od jakichś 10-12 lat mówimy o edukacji technicznej, o szkołach technicznych. Wreszcie zaczęliśmy doceniać i szanować, bo dlaczego wielu ludzi odrzucało szkolnictwo zawodowe? Bo w powszechnej
odbiorze
narracji nie szanowało się tego. Ktoś, kto nie miał wyższego wykształcenia, od razu tak w domyśle był traktowany jako ktoś gorszy. Wreszcie zaczynamy chyba troszeczkę wracać do normalności, ale te 30 tysięcy to jest na razie drobny procent absolwentów, więc też bym za bardzo jeszcze nie skakał z radości.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o studiach drugiego stopnia, czyli magisterskich. No to wymusił trochę ten system boloński wprowadzony już dobre kilkanaście lat temu, czyli te pierwsze 3 lata licencja traktowane właśnie trochę jak wyższa szkoła zawodowa, a później magisterium, chociaż to nie jest tytuł naukowy, to jednak to preludium do kariery naukowej. Rzeczywiście nie wszystkich to musi i powinno interesować. No ale też warto zwrócić uwagę na to, tu mogę podać przykład InfoShare Academy w Olivia Center, podmiot, który kształci od wielu lat w kursach przygotowawczych informatyków. Niepotrzebny tutaj formalny jakby proces kształcenia, tylko szybkie przygotowanie i wejście na rynek już jak funkcjonujący programista.
I tutaj musimy niestety postawić kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Bogusław Wieczorek, radca prawny, doradca zarządu Olivia Center. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i proszę zachować trzeźwy umysł przy tych wyprzedażach.
Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.